Są takie wydarzenia, uroczyste wydarzenia, na których nam bardzo zależy. Wydarzenia, które nie są codziennymi wydarzeniami. One przeżywamy je co jakiś czas w ciągu roku albo co kilka lat. Wpisujemy je wcześniej w kalendarz, myślimy o nich regularnie. Traktujemy je jak priorytet w naszym życiu, jak coś wyjątkowego. Zastanawiamy się nad nimi, chcemy, aby one dobrze wypadły, żeby były dobrze przygotowane. Zależy nam, żeby po prostu to wydarzenie było tak zapięte na ostatni guzik od początku do końca. I oczywiście te wydarzenia są najróżniejsze i pewnie gdybym podszedł do was i zapytał się w kontekście tej wyjątkowości, jakie to są wydarzenia, to pewnie wielu z was wymieniłoby po kolei różne wydarzenia, ale bez wątpienia jednym z takich wydarzeń jest wesele, a to dlatego, że no, ma się wesele tylko raz w życiu, zazwyczaj. Powinno się mieć raz w życiu i to jest takie wydarzenie, gdzie jest całe mnóstwo detali, które jak wiecie, nawet jeżeli nie jesteście jeszcze, jesteście przed ślubem, przed weselem, to zdajcie sobie sprawę z tego, że jest całe mnóstwo detali, które trzeba ogarnąć. A jeżeli macie to ze sobą, to dobrze wiecie, o czym mówię, tak? Orkiestra, czy tam DJ, fotograf, sala, jedzenie, ile tego jedzenia, goście, ilu gości, więcej czy mniej, jakich gości zaprosić, no całe mnóstwo rzeczy. Kiedy wyjść, kiedy wejść, gdzie samochód podjeżdża, jaki samochód, najróżniejsze detale. I oczywiście mądrzy ludzie, którzy mają za sobą kilka dekad wspólnego życia, wiedzą, że tak naprawdę, o ile wesele jest ważne, to liczy się całe twoje życie, to, które później będziesz przeżywać. No ale niemniej nie ulega wątpliwości, że zaślubiny to wyjątkowe wydarzenie. Na tyle wyjątkowe, że czasami bywa nawet dosyć nietypowe. Kiedy myślałem o dzisiejszym poranku tutaj, myślałem o różnych wyjątkowych wydarzeniach, między innymi o weselu, to sprawdziłem, wszedłem w internet tak z ciekawości, sprawdziłem twórcze podejścia do zaślubin. Powiem wam, że obfituje internet w najróżniejszego rodzaju twórcze podejścia. Na przykład zaślubiny pod wodą. Dwoje młodych ludzi z butlami tlenowymi jest pod wodą. Nie wiem, w jaki sposób ślubują sobie, ale w jaki sposób ślubują sobie wierność i miłość do końca życia. Albo zaślubiny, kiedy dwójka młodych ludzi z osobą towarzyszącą skacze ze spadochronem z samolotu i mają, nie wiem, na jakiej wysokości są, ile jest minut spadania, ale powiedzmy, że to jest tam 5, może więcej minut, to w tym czasie trzymają się za ręce i ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską i tak dalej. A fajerwerki, wystrzały armatnie, znalazłem taki motyw jak porwanie panny młodej, pan młody, który musi ją wykupić. No, inwencja twórcza ludzi nie zna tak naprawdę granic. Internet pęka w szwach, pokazując takie nietypowe zaślubiny, ale jest jedno szczególne wesele, nietypowe wesele, na które chciałbym cię dzisiaj zaprosić. A w zasadzie nie robię tego ja, tylko zaprasza nas na nie Jan, ewangelista Jan, zwracając naszą uwagę na to wesele, o którym wiele razy słyszeliśmy, wesele, które się odbyło w Kanie Galilejskiej. Mała, w zasadzie taka większa wioska, bardzo blisko Nazaretu. Nazaret był mniejszym miasteczkiem, odległość między tą większą wioską a tym mniejszym miastem jakieś może 4 albo 5 kilometrów. Mówię o tym, ponieważ te dwa miasta, czy te dwie lokalizacje były tak trochę połączone. To znaczy ludzie się dobrze znali z racji bliskości, znali się, mieli rodziny w jednym i w drugim miejscu. To był taki kontekst, kiedy ludzie wiedzieli o sobie, no, można powiedzieć wszystko, taka mała miasteczkowa mentalność. Wymieniali się sprzętami, pomagali sobie w pracy. Jan zwraca naszą uwagę na wydarzenie, które w tamtych czasach i w tamtej kulturze było najważniejszym wydarzeniem. No i nie trudno sobie wyobrazić, że ono rzeczywiście było najważniejsze, bo jak pamiętacie, czasy nie były łatwe. Izraelici żyli pod okupacją Rzymu, a podatki były wysokie, ludzie z trudem wiązali koniec z końcem, nie przelewało im się, a życie ich nie rozpieszczało i jeżeli były jakiekolwiek wydarzenia, na które ludzie wtedy czekali, to wesele, zaślubiny, wesele było jednym z takich kluczowych wydarzeń. I oczywiście ono pokazywało, było takim błogosławieństwem państwa młodych, pokazywało, jak ważny jest związek małżeński, jak ważne są relacje małżeńskie, jak ważny jest Bóg w tym wszystkim, który błogosławił taki związek dwojga ludzi, którzy przed Bogiem ślubowali. Ale też ludzie mieli świadomość tego, że kiedyś przyjdzie taki czas, kiedy w końcu nie będą już płakać, nie będą wzdychać, nie będą cierpieć. I kiedy Izraelici myśleli o takim czasie, to myśleli w kontekście wesela. Kiedy myśleli o czasach ostatecznych, o przyjściu Mesjasza, to myśleli kategoriami wielkiej uczty. I każde wesele, jakiekolwiek w tamtych czasach, było namiastką tego wielkiego wydarzenia, które miało kiedyś nadejść. Więc ludzie czekali na to z utęsknieniem, na takie wydarzenie, przygotowywali się do tego wydarzenia i te wydarzenia były zwykle wyjątkowe, były przepełnione radością. To wesele było nie dlatego wyjątkowe, że przygotowania do tego wesela zaczęły się już rok wcześniej, bo tak to wyglądało. Zwykle zaręczyny miały miejsce na rok przed ślubem i obowiązkiem pana młodego było później po zaręczynach, które były traktowane na równi z zaślubinami i tylko rozwód mógł rozłączyć tych dwoje ludzi, którzy byli zaręczeni, a jeszcze nie byli zaślubieni. Obowiązkiem pana młodego przez ten rok było przygotowywanie mieszkania czy domu dla swojej wybranki. Więc były zaręczyny, później on się udawał, to miejsce, gdzie tam budował to mieszkanie czy dom, a jego wybranka czekała. Czekała i kiedy już się zbliżał ten dzień zaślubin, formalnych zaślubin, no to orszak, pan młody wraz z tym orszakiem wychodził ze swojego domu i szli przez miasteczko czy przez wioskę, a gońcy biegli wcześniej i mówili, pan młody już się zbliża, pan młody już idzie. No i panna młoda wtedy oczywiście się stroiła, przygotowywała się, pan młody już jest blisko, no jak blisko, gdzie? No już podchodzi, już jest blisko. No i później on wchodził do domu, zabierał tą pannę młodą i szli na zaślubiny, które trwały od 3 dni nawet do tygodnia. Ale to wesele, na które Jana zaprasza w Kanie Galilejskiej, nie jest wyjątkowe dlatego, że rok czasu trwały przygotowania, że później samo celebrowanie trwało tydzień czasu. Jest nietypowe, ponieważ na tym wydarzeniu znajduje się Jezus ze swoimi uczniami, a ludzie, którzy są świadkami tego ważnego wydarzenia, nawet na dobrą sprawę nie wiedzą, kim on jest. Maria została zaproszona. Został zaproszony, mam przypuszczenie, niektórzy twierdzą, że Maria z racji tego, że była krewną, być może pomagała w przygotowaniach, niektórzy twierdzą, że Maria to Jezusa też zaproszono wraz z jego uczniami, ale pamiętajmy, że to jest ten moment, kiedy ludzie są zupełnie nieświadomi jeszcze tego, kim jest Jezus. To wesele jest nietypowe, ponieważ tak jak już wiecie i Artur wspomniał o tym wcześniej, jest nietypowy, ponieważ zabrakło wina. To było nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia w tamtych czasach i w tamtej kulturze, żeby na tak ważnym wydarzeniu, wyczekiwanym bardzo długo, wydarzeniu, które było przygotowywane przez długi okres czasu, żeby zabrakło takiego elementu jak wino. Nie dlatego, że ludzie lubili imprezować, ale po pierwsze raczej nie pito samej wody w tamtych czasach, bo ze względu zdrowotnych, problemy żołądkowe i tak dalej, często rozcieńczano, bo wino często pite i ono było rozcieńczane. Ale też w kontekście zaślubin to było też takim sprawdzianem czy testem dla pana młodego. Bo na takim wydarzeniu jak to, jeżeli zabrakło wina, to rodzice pani młodej mogli sobie pomyśleć, no to jeżeli on, to było jego odpowiedzialnością, jeżeli on nie jest w stanie zatroszczyć się o to, o co powinien jako pan młody, to nie jesteśmy pewni, czy my chcemy mu oddać naszą córkę za żonę. Bo jeżeli on nie jest w stanie zatroszczyć się o taki szczegół jak wino na wydarzenie weselne, to czy on się zatroszczy o jej przyszłość? Są nawet zapiski historyczne, które mówią o tym, że podawano takiego pana młodego, czasami można go było podać do sądu, dlatego że nie zaopatrzył tego wydarzenia weselnego w wino. Niewyobrażalne faux pas. Reputacja pana młodego siadała od razu, spadała na dno. No i to była taka rzecz, która była zupełnie nie do pomyślenia. Ale chciałbym, żebyście popatrzyli się na tą historię z perspektywy 30 lat życia Jezusa. Bo tyle mniej więcej nasz Pan ma, kiedy rozpoczyna swoją ziemską służbę. Wcześniej wychowywał się w Nazarecie u boku Marii. Pismo Święte zapewnia nas, że Jezus doświadczył wszystkiego tego, czego my doświadczamy z wyjątkiem grzechu. Pismo Święte zapewnia nas, że Jezus był absolutnie posłuszny swojemu Ojcu, że Jezus był bezgrzeszny i że Jezus w pełni wypełnił zakon starotestamentalny, czyli te wymogi, wszystkie przykazania, o których mówił Stary Testament, Jezus je jak gdyby doskonale wypełniał. Innymi słowy, był doskonałym synem. Więc pomyśl przez chwilę, wyobraź sobie taką sytuację, że ten Jezus mieszka w Nazarecie z Marią, dorasta i jest takim, co tu dużo mówić, no idealnym chłopakiem. idealnym dzieckiem. Jeżeli coś się dzieje nie tak, jeżeli coś się psuje w domu, to do kogo Józefa już przypuszczalnie nie ma, kiedy Jezus dorasta. Józef najprawdopodobniej odszedł, więc Jezus jako najstarsze dziecko jest odpowiedzialny za całą rodzinę. Jeżeli coś się psuje, to do kogo Maria przyjdzie? No pewnie przyjdzie do Jezusa i powie mu: Jezu, coś się zepsuło. I teraz Jezus jako posłuszny syn, posłuszne dziecko naprawia. To jeżeli Maria ma dylemat i potrzebuje kogoś zapytać o radę, to do kogo przyjdzie? Domyślam się, tekst o tym nie mówi, ale domyślam się, że wielokrotnie przychodziła i pytała się Jezusa o radę. Idealne dziecko, które dorasta, więc nic dziwnego, że kiedy dochodzimy do momentu Kany Galilejskiej, wesela, kiedy po tych 30 latach mieszkania w jednym miejscu, w takim małym miasteczkowym kontekście, gdzie wszyscy ich znali, wszyscy się znali, widzieli Jezusa, widzieli jak postępował, jak reagował, nie podróżowali ludzie za dużo tak jak dzisiaj, oni po prostu byli uwięzieni, byli przywiązani do tego jednego miejsca, poza festiwalami religijnymi w Jerozolimie, na które ludzie starali się udawać przynajmniej raz w roku albo co kilka lat. Więc po 30 latach, kiedy Jezus i jego uczniowie są na tym weselu, jest Maria, okazuje się, że nie ma wina. Maria siłą rzeczy, po 30 latach przypatrywania się Jezusowi, jego reakcji, siłą rzeczy nachyla się do Jezusa i mówi: nie ma wina, nie ma wina, nie ma wina. Nie sądzę, żeby Maria oczekiwała tego dnia cudu od Jezusa, dlatego że Jezus nie dokonał jeszcze żadnego cudu. I ona tak naprawdę nie wiedziała, czego się spodziewać. Usłyszała od anioła, kiedy porodziła jednorodzonego syna, poczęła z Ducha Świętego, porodziła tego syna, usłyszała od anioła proroczą zapowiedź tego, że to jest ten Mesjasz, ten wybraniec, ale tak naprawdę nie miała punktu odniesienia. Myślę, że Maria po prostu liczyła na to, że w takim kontekście jak ten, kiedy nie jest nie do pomyślenia, żeby zabrakło wina, że Jezus będzie w stanie w jakiś sposób temu zaradzić. On i jego uczniowie. Jezus nigdy jej wcześniej nie zawiódł. Dlaczego miałby ją zawieść teraz? Reakcja Jezusa jest bardzo zadziwiająca. Bo z jednej strony Jezus okazuje szacunek Marii, a z drugiej strony to jest ten moment, kiedy wytycza klarowne granice między nim a nią. W naszym tekście jest użyte takie sformułowanie, które dosłownie, różne przekłady różnie to tłumaczą. Co my mamy ze sobą wspólnego, kobieto albo niewiasto? Dosłownie, co do mnie i do ciebie? To jest hebrajski idiom, który pokazuje jak gdyby dwa różne konteksty i dwa światy. On się pojawia 5 razy w Nowym Testamencie i w każdym pojedynczym przypadku to jest wyrażenie, które jest użyte w kontekście Jezusa i demonów, które mówią do Jezusa, co do nas i do ciebie. Innymi słowy, co my mamy z tobą wspólnego albo co ty masz z nami wspólnego. Jesteś z zupełnie innego świata. Nie należysz tutaj, tak jak my nie należymy tam. Co do mnie i co do ciebie. Co my mamy ze sobą wspólnego. I dalej Jezus dodaje, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Powiem wam, że kiedy myślałem o tym tekście, 30 lat czytam różne fragmenty biblijne i ten tekst wielokrotnie czytałem i myślałem sobie, no co tu więcej, co ja tu mogę zobaczyć w tym tekście więcej? Bardzo długo wydawało mi się, że kiedy Jezus mówi jeszcze nie nadeszła moja godzina, to co ma na myśli, to że czego ty ode mnie oczekujesz? Oczekujesz cudu? No to nie jest jeszcze ten moment, żebym dokonał cudu. Jeżeli rzeczywiście to jest to, co Jezus ma na myśli, to dlaczego chwilę potem dokonuje tego cudu? To byłoby bez sensu. Mówi najpierw Marii, no czego chcesz ode mnie? To nie jest jeszcze ten właściwy czas, no ale dobra, skoro już powiedziałaś, to za chwilę zrobię ten cud. Poza tym nieco dalej w 5 rozdziale Jezus mówi o tym, że cokolwiek jego ojciec czyni, on czyni. Nie czyni nic sam z siebie, nic takiego, czego ojciec by nie czynił, on by nie czynił. Wszystko to, co robi, robi dlatego, że co widzi u swojego ojca, to wszystko robi. Więc to byłoby zupełnie dziwne, gdyby Jezus miał na myśli, to nie jest jeszcze właściwy czas na cud, ale zaraz chwileczkę, no może rzeczywiście go dokonam teraz. Niesamowite wydarzenie. Zaraz wrócę jeszcze do tej godziny, ale niesamowite wydarzenie. 6 stągwi kamiennych, Artur już nam pomógł tutaj zobaczyć 400 do 600 litrów wody, która została zamieniona tego dnia w wino przez Jezusa. Stągwie kamienne, które tak naprawdę służyły do takich rytualnych obmyć, rytualnego oczyszczenia. To były niesamowicie ciężkie, to były potwory, giganty, które były wypełnione wodą już wtedy, gdzie ludzie przychodzący do tego domu wcześniej i też tego dnia na wesele obmywali tam swoje dłonie. To nie była czysta woda. A Jezus zwrócił się do tych, którzy tam usługiwali, żeby napełnili te stągwie wodą. I znowu, wiecie, nie możemy myśleć kategoriami takimi, jak ja czasami myślę, kiedy mamy na przykład chrzest wiary i tutaj ustawiamy baptysterium na tej scenie i wąż prowadzimy od kranu i to jest chwila, moment, kiedy to baptysterium jest napełnione. No to nie jest ten kontekst. To nie jest kran, to nie jest współczesna kultura. Raczej trzeba było wziąć wiaderka i pójść gdzieś po tą wodę i naznosić tej wody na tyle, żeby wypełnić te gigantyczne zbiorniki aż do pełna. W ułamku sekundy Jezus dokonuje czegoś niezwykłego. Zamienia wodę w wino, pokazując, jak Jan zwraca na to naszą uwagę, pokazując czy objawiając swoją chwałę, pokazując, że ma autorytet nad materią w dół, aż do poziomu molekuł, że ma władzę nad prawami fizyki i też pokazuje kontrkulturowość, no bo to było też trochę nie do pomyślenia, żeby z tych samych naczyń, w których była woda wykorzystywana do rytualnych obmywań, później czerpano to, co się było wodą, a stało się winem i spożywano. Tego dnia pan młody wyszedł z twarzą. No i wesele zakończyło się happy endem. Można by powiedzieć, że no pewnie żyli długo i szczęśliwie. Pytanie, co to ma wspólnego z nami? To wesele, które odbyło się daleko stąd i dawno temu. Kiedy Jezus powiedział do Marii, co my mamy ze sobą wspólnego, jesteśmy z dwóch różnych światów i dodał zaraz po tym słowa, jeszcze nie nadeszła godzina moja, to tak naprawdę odnosił się już tego dnia do największego wydarzenia, którego znaczenie świętujemy tutaj na tym miejscu w każdą niedzielę, czyli do swojego ukrzyżowania, do faktu, że przyjdzie taki dzień, kiedy odda za ciebie i za mnie swoje życie. I znowu, gdyby wertować karty tej Ewangelii, to zauważycie, że to określenie jest użyte 5 albo 6 razy w Ewangelii Jana i za każdym razem, kiedy Jezus mówi o tym, że jego godzina ma nadejść, jeszcze nie nadeszła, nadchodzi godzina, to ma na myśli swoją śmierć na krzyżu. I to jest zastanawiające i fascynujące jednocześnie. Pomyśl przez chwilę. Jezus jest na weselu, gdzie ludzie się radują. Radosne wydarzenie, takie, na które ludzie czekali z utęsknieniem, w którym chętnie brali udział, bo to dawało im chwilę wytchnienia w tym codziennym mozole, wysiłku, pracy. Byli zmordowani, zmęczeni życiem, przepracowani. To było takie radosne wydarzenie i takim powinno być. A Jezus na tym samym wydarzeniu myśli, na wydarzeniu, kiedy było dwoje młodych ludzi, którzy się decydowali być sobą na resztę życia, on i jego wybranka, Jezus wybiega myślami daleko do przodu, do tego dnia, kiedy odda swoje życie za ciebie i za mnie, do tego dnia, kiedy powstanie Kościół, który jest opisany czy przedstawiony wielokrotnie na kartach Nowego Testamentu jako Boża wybranka. Nie bez powodu. Wielokrotnie w Biblii są użyte metafory bankietu, obraz ucztowania, obraz suto zastawionego stołu. Jezus używa podobieństw, kiedy mówi o tym, że przybędą ze wschodu i zachodu, zasiądą przy stole. Kiedyś Jezus, znowu wychodząc do przodu, mówi, że będzie ten kielich radości będzie udziałem tych wszystkich, którzy zdecydowali się pójść za Nim. Ale tego dnia On myślał o tym kielichu goryczy. Jego umysł był zawieszony na krzyżu. To, co mnie też fascynuje u Jana, to to, że Jan stara się nauczyć nas liczyć. W końcówce swojej Ewangelii, w 20 rozdziale, nie pamiętam, 30 chyba, 30, któryś werset, 29-30, Jan mówi o tym, że wiele innych cudów albo znaków, bo to jest chyba lepsze określenie, cudownych znaków, wiele innych znaków Jezus dokonał, które nie są spisane w tej księdze. Świat nie pomieściłby ksiąg, żeby spisać to wszystko, co Jezus uczynił, ale te zostały spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Synem żywego Boga i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. I to, co mnie fascynuje, to to, że z tych wielu znaków Jan się decyduje przedstawić 7. Woda, która została przemieniona w wino w Kanie Galilejskiej, jest tym pierwszym znakiem i o tym Jan mówi, takiego pierwszego cudu, znaku dokonał Jezus. I później, kiedy liczyć te kolejne, to można by dojść do 7 i tym 7 jest, zgadnij co? Zmartwychwstanie Chrystusa jest tym 7 znakiem. Jan celowo jest wybiórczy, celowo wybiera tylko 7, bo tyle nam wystarczy, nam, czytelnikom Ewangelii Jana, komukolwiek, żeby mógł zobaczyć w Jezusie kogoś wyjątkowego. Tutaj kończy się ta historia, prawie się kończy. Ale nie wiem, czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Biblia tak często odnosi się do zmysłów, do naszych zmysłów, do zmysłu smaku chociażby. Już na samym początku w Ogrodzie Eden jest ta sytuacja, kiedy nasi rodzice zobaczyli owoc, który był warty skosztowania albo warty spróbowania. I to był ten pierwszy moment i później wielokrotnie to się pojawia, ten motyw właśnie kosztowania w Biblii. W psalmie 34 psalmista mówi, to jest to, co śpiewamy wielokrotnie i dzisiaj też chyba mamy taką piosenkę, skosztuj i zobacz co. Głośniej, śmiało. Skosztuj i zobacz co? Skosztuj i zobacz, że Bóg jest dobry, albo jak dobry jest Bóg. Tego dnia, kiedy ta woda została przemieniona w wino, Jezus polecił, żeby zanieśli gospodarzowi wesela i ten co zrobił? Skosztował, tak? Jest pewna rola autorytetu tutaj, gospodarz wesela, który musiał zaakceptować, zaprobować, skosztować, przyjąć to. Trochę tak jak te kolejne cuda, których Jezus wielokrotnie dokonywał i wysyłał przy kilku okazjach, wysłał do kapłanów tych, których uzdrowił, żeby kapłani zweryfikowali to. Znaczy nie tyle, po prostu zaakceptowali to, że to jest ewidentny cud, tak? I to musiał być ktoś, kto ma jakiś tam autorytet. To jest dla mnie ciekawe, że Biblia pcha nas od świadomości do doświadczania. Nie wystarczy wiedzieć coś o Bogu. Nie wystarczy dużo wiedzieć o Bogu, bo możesz wiedzieć bardzo dużo. Tak myślę o tym, że tak jak tutaj jesteśmy, Kościół Pana Jezusa Chrystusa, Anglicy by powiedzieli, Anglosasi, I'm preaching to the choir, tak, że głoszę, nawracam nawróconych już niejako, bo zwracam się do Kościoła i można powiedzieć, no ale przecież my to wiemy, my to dobrze wiemy. Ale może warto się cofnąć kilka kroków wstecz i na nowo zastanowić się, czy w moim przypadku to jest po prostu taki regularny, pozytywny, dobry rytuał chrześcijański, że no, że jestem tutaj co niedziela, jak nie jestem w stanie, no to jestem przed ekranem komputera. Czasami pojawię się na grupie domowej, pomodlę się, przeczytam tekst Pisma Świętego, no i jestem kryty. Nie jesteś w stanie opisać doznań komukolwiek, szczególnie komuś, kto jest zupełnie z innego świata. To jest trochę tak, jakbyś próbował przedstawić niewidomemu różnicę między kolorem czerwonym i kolorem zielonym. Spróbuj, zobacz, czy ci się uda. To jest trochę tak, jak mój przyjaciel Adam, który był kiedyś zaproszony pierwszy raz w swoim życiu lata temu, żeby spróbować owoce morza. A że nigdy nie jadł owoców morza, to zapytał się, jak one smakują. I osoba, która mu zapraszała go i przedstawiała mu, mówiła, no one smakują trochę tak jak, wiesz, no tak jak kurczak w zasadzie. Mówiąc o jakimś konkretnym owocu. No nie jesteś w stanie opisać smaku owocu morza. Nie jesteś w stanie opisać koloru komuś, kto nie widzi. W Piśmie Świętym są różne metafory, różne określenia Boga i Kościoła. On jest przedstawiony jako król, my jesteśmy często przedstawieni jako poddani. On jest przedstawiony jako ojciec, my jesteśmy przedstawiani jako jego dzieci. On jest przedstawiony jak pasterz, my jesteśmy przedstawieni jak owce, ale też niejednokrotnie jest przedstawiony jako Pan Młody, a my, jego Kościół, jesteśmy przedstawieni jako jego wybranka. Parę lat temu, rozmawiając z jednym z moich przyjaciół, któremu się urodziło małe dziecko, pamiętam, jak dzisiaj mój przyjaciel Jerzy powiedział: wzdrygam się na myśl, że moje dziecko pojawi się na takim świecie jak ten. Świecie, gdzie początkowo będzie żyła w takiej nieświadomości dziecięcej, ale kiedy, bo wiedzieli, że będą mieli córkę, ale kiedy już zacznie wchodzić w taki wiek świadomy i widzieć ten świat, to nie tylko będzie zauważać piękno tego świata, bo on jest piękny, pomimo tego, że jest też, jak gdyby grzech też odcisnął swoje piętno na tym świecie, ale też no, trudne chwile. Będzie rozpacz, będą łzy, będzie zawód, będzie zniechęcenie, będzie gorycz, będzie konsternacja, będą pytania, co robić w życiu, praca, rodzina, mieszkanie, sąsiedzi, którzy może nie zawsze będą mili, rodzina, z którą nie zawsze będzie mi po drodze, będzie trudno mi się dogadać. Najróżniejsze rzeczy, i mój przyjaciel mówi: wiesz co, wzdrygam, kiedy myślę o tym całym bagnie, o tym całym brudzie, którym jestem otoczony tutaj na ziemi, to wzdrygam się na myśl, że moja córka przyjdzie na taki świat jak ten. Ale z drugiej strony Jezus to doskonale rozumie. Jego nic nie zaskakuje. Jezus doskonale wie, przez co my przechodzimy. I to wydarzenie w Kanie Galilejskiej jest o tyle zachęcające dla mnie osobiście, mam nadzieję, że dla ciebie również, że tego dnia Jezus sączył nadchodzący smutek, myśląc o tej godzinie, która miała nastać, abyś ty mógł sączyć nadchodzącą radość, której kiedyś doświadczysz w pełni, jeśli zachowałeś tego życia w Chrystusie. Bo to jest najważniejsze w twoim życiu. Nie tylko, aby wiedzieć o Bogu więcej, ale żeby smakować Boga i rozkoszować się.